Tytuł tygodnia.
Wojciech Mucha. Miasto Noży. Najniebezpieczniejsza powieść o Polsce lat 90. Wydawnictwo Cień Kształtu.
Mówi autor Wojciech Mucha.
Przenosimy się do Krakowa, lat 90. Jest rok 97. Rok, w którym odwiedził nas papież Jan Paweł II, w którym tragicznie zmarła księżna Diana, w którym zdarzyło się jeszcze bardzo wiele różnych innych, mniej lub bardziej ciekawych rzeczy. A jedną z tych rzeczy, o których opowiada książka, jest mecz, który nigdy się nie odbył. Mecz pomiędzy Wisłą a Krakowią, zorganizowany dla tego, by pomóc ofiarom powodzi we Wrocławiu. Rok 97 to też okres wielkiej powodzi we Wrocławiu. I jakby głównym elementem, punktem kluczowym tej książki jest ten mecz, który nigdy się nie odbył. Wokół tego pokazane są relacje pomiędzy kibicami dwóch krakowskich drużyn, Krakowi i Wisły. To jest okres, kiedy te brutalne porachunki, o których słyszeliśmy wielokrotnie w mediach, wchodzą w taki najkrwawszy okres, ale to także czas, kiedy wszyscy Polacy muszą kontrastować to, co widzą w telewizorze, kolorowe reklamy czy filmy na VHS-ie, z tym, co jest wokół nich. No, lata 90. to okres dość ciężki dla bardzo wielu Polaków, śmiem twierdzić, że dla większości. Także to jest opowieść nie tylko o kibicach, ale także o tym, co kształtowało młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie w pierwszej dekadzie po transformacji ustrojowej. To jest taka opowieść o Polsce, o której już mało kto chce pamiętać.
Czyta Joanna Divina. Anna, choć zazwyczaj rzeczywiście ubierała się w stylu Hepburn, do której bez przerwy ją porównywano, dziś miała dość wszystkiego, a więc także tej prostej elegancji. Wszystkich tych sukienek z dekoltem w łódkę, czułenek, balerinek, tręczy, spodni i wszystkiego, co w piątkowy wieczór spychałoby ją w cień innych kobiet, od Julki począwszy. Jeśli już gdzieś się wybierała, to chciała odreagować. Była głodna spojrzeń, męskiego pożądania i kobiecej zazdrości. Niewiele myśląc, założyła trzymaną na szczególne okazje plisowaną, krwisto-czerwoną, koktajlową sukienkę z głębokim dekoltem w kształcie litery V. Ktoś mógłby się obruszyć, że to ryzykowny zabieg przy jej kościstych ramionach i drobnym biuście. Nic z tych rzeczy. Krój sukienki i złoty łańcuszek, który wpuściła w dekolt, tworzyły wraz z fryzurą a la pixie i zaczesaną na prawy bok grzywką intrygujący zestaw. Wyglądała trochę jak Michelle Pfeiffer w Ucieczce w noc. Całość domknęły złote klipsy i cztery takież pierścionki. Chyba przesada, pomyślała. Podobno nie lubię złota. Trudno, mrugnęła do Julki. Wymaszerowały na lekkim rauszu, ale mimo wysokich szpilek i koturnów obie dość skutecznie radziły sobie z powyszczerbianymi płytkami chodnikowymi na zapadającej się w mrok ulicy Smoleńsk. Na krótkim odcinku do Plant zdążyły też dokończyć butelkę białego wina, które stało u Anny jeszcze od czasu pożegnalnej imprezy czasu. Półsłodka Sofia skutecznie wypłukała osad po aferze z Goldenem. Obie czuły się gotowe na podbój miasta. Julka była jej towarzyszką imprez, spowiedniczką, poduszką do płaczu i wiecznym alibi, czyli wszystkim, czego wymaga się od przyjaciółki. Były równolatkami, a odkąd się poznały, widziały się we wszystkich możliwych sytuacjach. W złości, w smutku i w chorobie, a kiedy mieszkały razem, także in flagranti. Teraz mieszkały osobno. Anna przy retoryku, Julka przy krupniczej, w kawalerce, vis-a-vis Teatru Groteska, otrzymanej od rodziców za cudowną obronę magisterki. O, oczywiście, kamienicach Teodora Tralowskiego. Od zawsze pchały się tam, gdzie nie wypadało. Już na pierwszym roku studiów dowiedziały się, że są w Krakowie miejsca, gdzie porządnym dziewczynom chodzić nie wypada. I natychmiast wytyczyły sobie szlak po tych mordowniach. W pierwszym w historii krakowskim klubie z rurami do tańca, w Lali przy Zyblikiewicza, w budynku domu turysty z Pelunie, przed którą przestrzegali je szczególnie ze względu na alfonsów i pajęczarzy, nie zabawiły długo. Miejsce oblegane było przez wspomniany element, a na dodatek duża część klienteli posługiwała się mieszanką polskiego z serbsko-chorwackim. Byli to Jugosłowianie, z ich przywódcą Paszką na czele. Jugole pojawili się w Polsce już w połowie lat 80. Z początku jako handlarze kursujący pomiędzy krajami bloku socjalistycznego. Z racji bliskości granicy zdominowali południową Polskę. I tak jak na dworcu Keleti w Budapeszcie, na Postamerplatz w Wiedniu czy Meksikoplatz w Berlinie Zachodnim często słyszało się polski. Tak w Zakopanem, Nowym Targu czy Krakowie słychać było serbski i chorwacki. Przybysze z Belgradu, Zagrzebia, Kosowa i innych miast Jugosławii szybko wchodzili tu w lokalne struktury przestępcze, nierzadko konkurując, ale i współpracując z Polakami. Wojciech Mucha. Miasto Noży. Najniebezpieczniejsza powieść o Polsce lat 90. Wydawnictwo Cień Kształtu.